Weszło, weszło!
No witam bardzo serdecznie, Kamil Gapiński, dzień dobry. Kolejny odcinek programu Trigapa. Dzisiaj moim gościem Jan Frodeno, trzykrotny mistrz świata na dystansie Ironman 30... Dobra, żartowałem. Dzisiaj moim gościem Jakub Kimer, który jednakowoż pobiegł ostatnio tak maraton w Malborku, że Jan Frodeno by się tego nie powstydził, o czym będzie okazja, żeby zaraz porozmawiać, bo przed nami długa rozmowa, mam nadzieję. Witam cię, Kuba, bardzo serdecznie.
Witam ciebie gorąco, witam wszystkich słuchaczy.
Zdziwiłeś się trochę, że jesteś Janem Frodeno?
Tak, zastanawiałem się, czy audycję nie pomyliłem.
Tak, wiesz, to, ale, albo taki stres, że będę zaraz z Janem Frodeno na antenie. A powiedz, jakbyś miał właśnie top 3 swoich ulubionych triatlonistów wymienić, tych, których z jakiegoś powodu najbardziej cenisz, to jakby ta trójka wyglądała?
W zasadzie to mam dwójkę. No, na pierwszym miejscu jest Lionel Sanders, mój jakby idol, no, a drugim jest Łukasz Kalaszczyński.
Także... O, jak słodko. Ale słuchaj, chciałem ci powiedzieć jedną rzecz. To nie pasuje ten Sanders do ciebie, bo mi piszą o tobie tak. Najnudniejszy człowiek świata, przesympatyczny, spokojny gość. A ty mówisz Lionel Sanders, narkoman, alkoholik, człowiek po przejściach. Skąd taka pasja akurat? Dlaczego akurat on?
Wiesz co, jakby trochę się z nim utożsamiam, bo jakby też przygodę sportową zacząłem od zera, jakby nie miałem przeszłości sportowej w ogóle i jakby tak jak on, wiesz, do wszystkiego muszę dochodzić ciężką pracą, jakby nie mam talentu i jakby no ciężka orka, żeby te wyniki wyglądały jakoś przyzwoicie.
Mm-hmm. No właśnie, bo wyniki wyglądają bardzo przyzwoicie, o czym zaraz będzie okazja powiedzieć. I powiem ci, że jak tak czytałem rozmowy, które z tobą były przeprowadzane w internecie, czy na stronie Castle Triathlon Malbork, czy na triathlonlife.pl, no to właśnie zwróciło moją uwagę to, że ty jesteś trochę kasus Michała Podsiadłowskiego, czyli chłop wstał od komputera i zaczął się ruszać. Nie wiem, czy wagowo jak zaczynałeś, byłeś też na podobnym poziomie jak Michał i schudłeś, czy zawsze byłeś szczupły. Natomiast generalnie bez przeszłości sportowej obaj wykręcaliście, mówię liście, bo no Michał na razie ma tą karierę zawieszoną, kosmiczne wyniki.
Ja, dziękuję.
Podziękował.
No, poruszyłeś temat wstania od komputera.
No.
I generalnie moja przygoda ze sportem zaczęła się nie z wyboru, a z przymusu, bo miałem problemy zdrowotne właśnie od siedzenia przy komputerze. Wyskakiwały mi dyski. Miałem tam perypetie z lekarzami, gdzie tam chcieli mi robić jakieś zastrzyki sterydowe w rdzeń kręgowy. Matko. I tak, no, w wieku tam 20 kilku lat, no i pytam się lekarza, mówię, kurczę, no, naprawdę nie ma żadnej alternatywy, no, ale lekarz do mnie, no nie wiem, rusz się, zrób coś ze swoim życiem, no i tak się gdzieś tam pojawił basen, bieganie, rower, no już tak.
Który to był tak rok zostało. I ile ty wtedy miałeś lat, bo który ty jesteś w ogóle rocznik, Kuba, tak z ciekawości?
88.
Okej, okay, czyli 32, piękny wiek. I w którym roku się zabrałeś za to ruszenie się?
2009 rok.
Okej, okay. Ile wtedy ważyłeś, przy jakim wzroście, powiedz?
Wiesz co, nie, jakoś ja nie miałem nigdy problemów okay. z wagą, raczej uważałem się za tych, no, optymalnych.
Wiesz, to jest akurat dobra informacja, to co mówisz, bo ja dużo tutaj takich rozmów przeszedłem w programie, że jednak triatlon był, powiedziałbym, wypadkową nieudanej przygody z pływaniem, nieudanej przygody z bieganiem, choć przeważnie jednak pływaniem, a rzadko się kiedy zdarza, żeby właśnie ktoś osiągnął taki poziom jak Kuba, tak naprawdę wstając od komputera, bo przypomnę, że to chłopak, który cały czas się poprawia, jeżeli chodzi o te jego wyniki, wygrał Ironmana w Malborku po raz pierwszy w 2017 z czasem 9:10, a teraz był, okej, okay, piąty, natomiast no w zupełnie już innej kategorii wagowej, bym powiedział, bo tam absolutnie najlepsi polscy triatloniści przecież walczyli w mistrzostwach Polski i z czasem 8:38, no to jest ponad pół godziny szybciej na tym dystansie, przy tych wynikach już, to jest naprawdę przepaść poprawić się o tyle i gdzieś, wydaje mi się, Kuba, że ty możesz mieć z tego piątego miejsca sprzed kilku dni, szczerze mówiąc, ja przynajmniej na twoim miejscu tak bym miał nie mniejszą, a może i większą satysfakcję niż z tego zwycięstwa sprzed paru lat.
Wiesz, że to prawda i tak naprawdę do tego podchodzę i mimo, że na przykład spadłem o oczko względem zeszłego roku, bo w zeszłym roku byłem czwarty, to jednak no, poziom rywalizacji sportowej był tak wysoki, że no, dla mnie to jest, wiesz, ogień do działania dalej.
Mhm. Nie, no to wiesz, tak patrząc na klasyfikację, to ty po prostu byłeś pierwszy pośród ziemian, no bo jednak kosmici w tym sensie oczywiście no nie światowym, bo wiadomo, że no, są lepsi zawodnicy od naszych, ale chodzi mi, że jednak no, prosi sami przed tobą, tak? A ty byłeś takim pierwszym człowiekiem, który jednak na co dzień pracuje i zajmuje się nie tylko triatlonem.
No to fakt, to fakt. No i też kilku prosów udało się gdzieś tam wyprzedzić, dogonić. Ja już pomijam tam defekty czy tam zejście z trasy, natomiast wiesz, w takiej walce na biegu, gdzie no wiesz, to taki mega pozytywny zastrzyk, że no jednak to, co robię, gdzieś tam przynosi te rezultaty i warto to ciągnąć dalej.
W którym momencie ty poczułeś tej swojej przygody ze sportem, że ty możesz być naprawdę mocny, w sensie wiesz, że to nie będzie taki triatlon na zasadzie, że ktoś całe życie się w okolicach 5:30 czy 6 na połówce, czy tam 12 godzin na Ironmanie kręci, tylko że to naprawdę mogą być takie konkretne wyniki w skali amatorskiej?
Wiesz co, to chyba wszystko przypadek, bo jakby ja od razu wskoczyłem na głęboką wodę w kontekście dystansu, bo pamiętam moje pierwsze zawody takie po uliczne, bieg uliczny, to był właśnie maraton, to były pierwsze zawody i praktycznie przygotowałem się do nich w 2 miesiące i pamiętam zrobiłem wynik na poziomie 3:50, gdzie wiesz, dla człowieka, który wstał od komputera w 2 miesiące zrobił 3:50, no to wow.
Tak, to już natomiast jest dobry wynik, tak, to prawda.
Ja widzisz, ja jakby płacę za tą przeszłość, nie mam mocnego serducha, dlatego ten długi dystans jakby bardzo mi leży, bo tutaj, wiesz, łatwo jest wyrobić sobie wytrzymałość, natomiast sprinterem nigdy nie byłem, nigdy nie będę, tak? No, zdaję sobie z tego sprawę. Mhm. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że takim kluczowym takim punktem zwrotnym w postrzeganiu samego siebie był Malbork, pierwszy Malbork, to był debiut na pełnym dystansie 5 lat temu, gdzie byłem wprawdzie drugi wtedy, ale
9:25 od razu poważny czas, umówmy się.
Tak, no jakby wiesz, brakło mi 2 minutki do lidera, a tam paradoksem było, że na ostatniej pętli już głowa jakby no nie przestałem wierzyć w siebie. I tam już mocno zwolniłem i to nawet nie tyle, że, no bo wiadomo, zmęczenie jest, tak, no bo dystans jest długi, natomiast gdzieś tam przestałem wierzyć w siebie. Jak na mecie się dowiedziałem, że do lidera brakło mi tylko 2 minutki, to ja byłem pewny, że ja tego dnia mogłem go dogonić, prawda? I wiesz co, i to mi dało taki jakby zastrzyk, że gdzieś tam zawsze marzyłem o Hawajach i właśnie wtedy pomyślałem, że no to chyba czas się wziąć za siebie i gdzieś tam dążyć w kierunku spełnienia tego marzenia. Mm-hmm.
No i zdecydowanie to się udaje. Powiedz, ty od początku trenowałeś z trenerem, trenowałeś sam. Kto ciebie w tej chwili prowadzi? Jak ta droga Kuba Kimmer versus szkoleniowcy wygląda?
To ja jestem amatorem, nigdy nie miałem trenera i nie mam go również teraz.
Poważnie? Ja to nie było podchwytliwe pytanie, bo ja tego nie sprawdzałem zupełnie. Czyli naprawdę trenujesz totalnie sam?
Tak jest.
Ale wiesz, że to trochę podaje w wątpliwość, podaje, moi drodzy, zapamiętajcie sobie, taka wujek Kamil teraz językowa rada, nie mówi się poddaje w wątpliwość, tylko podajesz w wątpliwość, dobrze, i lecimy dalej. To trochę podaje w wątpliwość sens trenowania przez amatorów z trenerami, teraz znienawidzicie 60 osób, które prowadzi zawodników, no bo wiesz, jak gość ćwiczy sami, robi na Ironmanie 8:38 i się w sumie poprawia non stop, to znaczy, że być może trenerzy nie są potrzebni.
Wiesz, tak samo pływania uczę się z YouTube'a i też nie mam i nie miałem trenera, to także też, no słuchaj, to jest też kwestia głowy, bo ja jestem bardzo zmotywowany i ja nie potrzebuję trenera, który będzie stał nade mną i nie wiem, wiesz, dorzuca mi treningów. Ja już sam się dorzucam takimi treningami, że wbrew pozorom trener pomógłby mi się trochę ograniczyć, bo niestety w wielu momentach kariery płacę jakimiś tam kontuzjami i drobnymi przeciążeniami. Tak?
No właśnie, nie miałeś takiej myśli, Kuba, że może gdybyś miał trenera, który by nad tym czuwał, to po pierwsze by tych urazów było mniej, a po drugie może byś jeszcze przyspieszył?
Oj tak, zdecydowanie. Tutaj to w ogóle nie podlega wątpliwości. Tylko wiesz co, jakby ja bawię się sportem, sprawia mi to ogromną radość. Mam fan z tego, że sam sobie układam treningi, że mogę je trochę dostosować do bliskich, jak na przykład mam zaplanowany rower, a jest piękna pogoda i moja Martusia proponuje, a może byśmy poszli na spacer. No to spoko, ja sobie tak pozamieniam te treningi, no to może dzisiaj basen, jakby wiesz, no jestem bardzo elastyczny. Bardzo lubię startować, bardzo dużo startuję i wiem, że trener nie aprobowałby tych moich pomysłów. No, przykład Radków 6 dni po Malborku. Tak?
No właśnie, jak ja spojrzałem na startlist.pl, to ja myślałem, że ja dzisiaj, o wczoraj trochę wina piłem, myślałem, że ja mam kaca, wiesz, i mi się w głowie coś mówię. Nie, no chyba gość nie wystartował. Nie jest takim przepraszam, wiesz, o co mi chodzi. Nie jest tak popieprzony, żeby 6 dni po tym, a jednak jest. I jeszcze wygrał.
No to fakt. Także wiesz, no jakby mam z tego, czerpię z tego ogromną radość. Ale to też troszeczkę wynika. Na początku, przyznaję się, myślałem o trenerze, szczególnie żeby jakby uporządkował moje treningi kolarskie, bo tam bardzo, bardzo mocno odstawałem, ale nie mogłem sobie za bardzo na to pozwolić finansowo. Natomiast w tym momencie, kiedy już jakby sytuacja finansowa jest spoko, to nie do końca czuję takiej potrzeby już. Jakby już znam na tyle swój organizm, wiem, jakie bodźce na mnie działają. Wiem na przykład, dlaczego rower nie poszedł mi w Malborku.
To zdradź nam ten sekret, dawaj.
Tak, no przez sytuację z COVID-em na wiosnę skręciłem nogę i miałem pękniętą torebkę stawową, więc trenażer był bardzo wygodną opcją treningową. Chodzi o wypinanie buta. Miałem świadomość, że jak wyjadę na dwór, to przy na przykład gwałtownym, nie wiem, próbie wypięcia nogi, ja ją skręcę jeszcze raz. Następnie był szereg wypadków, jakieś przypadkowe, losowe osoby gdzieś tam wrzucały w internecie prośby o pomoc z ubezpieczalnią albo z operacjami. Poznałem chłopaka, który miał wypadek, dzwoniłem do niego do szpitala i był na przykład w sytuacji, gdzie miał połamane kości skroniowe, a lekarze nie chcieli go poskładać, ponieważ COVID, kwarantanna, pierdoły, poskładają go za miesiąc, dwa, jak się to uspokoi. No to on mówi, no ale jak, no za miesiąc, dwa, no to przecież te kości zaczną się zrastać. No to lekarz mu powiedział, niech się pan nie martwi, połamiemy, nastawimy.
Ojej.
I wiesz, no i jeszcze chwilę później Emko miał wypadek, połamane żebra, obojczyk.
Ale Emko, jakby... wiesz, przez to, że jest mistrzem świata, pomyślał, że może zaatakować ciężarówkę. To nie samochód jego, tylko Emko samochód. Za bardzo uwierzył w siebie.
No tak, wiesz, natomiast jakby, no przyznaję się, ten trenażer był bardzo wygodny, wygodną opcją treningową. Siedziałem bardzo dużo godzin na trenażerze i jakby tym zapłaciłem, wiesz, bo w momencie, kiedy nagle się obudziłem, że jednak imprezy są odmrażane, że ten Malbork może dojść do skutku, no to jak wyszedłem na kilka jazd na dwór, no to nagle się okazuje, że wiesz, trenażer smart trzyma za ciebie waty. Jakby pilnuje za ciebie mocy, z którą kręcisz, tak? Wychodząc na dwór, sam musisz się pilnować.
Czyli ty nie jesteś, tak... rozumiem, zwolennikiem takiej tezy, żeby, bo są przecież zawodnicy, choćby twój ulubiony Lionel Sanders, on też miał chyba perypetie samochodowe, że bardzo dużo kręci na trenażerze i zdecydowana większość treningów jest na nim robiona. Czyli rozumiem, że ty uważasz, że jeżeli na przykład będziesz robił, nie wiem, 97% treningów na trenażerze, to nie przygotujesz się tak dobrze, jakbyś kręcił na dworze.
Wiesz co, wystarczy na przykład odpalić sobie Swifta albo Ruby i pokręcić nie na zadanych watach, nie robić takich zadanych zadań, tylko jakby no dać nogom upust i jakby samemu, wiesz, pilnować prędkość, z jaką jedziesz i tak dalej. Tego mi zabrakło, bo ja realizowałem zadania do filmów. Tak jak mówię, trenażer pilnował za mnie moc, no jakby tego troszeczkę zabrakło później.
Kuba, tak patrzę, jak ja zobaczyłem twój wynik na tegorocznym Malborku na bieganiu, to znowu myślałem, że mam jakiegoś kaca i mam przewidzenia, no bo to jest coś nieprawdopodobnego. To, żeś pobiegł maraton w 2:51, będąc amatorem, to jest trzeci wynik ze wszystkich. Szybciej chyba tylko Łukasz Kalasztyński, nie wiem, czy Miłosz był szybszy, pewnie Miłosz był szybszy.
Nie, tylko Łukasz był szybszy.
No to nawet tylko Łukasz był szybszy. No człowieku, przecież to jest światowy wynik, a mówimy jednak cały czas o amatorze. Skąd takie mocne bieganie? Ja zresztą, będąc w tym Malborku, jak patrzyłem na ciebie, to naprawdę leciałeś jak zwierz, bo wiesz, wiemy wszyscy, jak Sergiusz kończył te zawody, wiemy, w jakim stanie było paru innych zawodników, a ty naprawdę przynajmniej wyglądałeś, może tak nie było, ale wyglądałeś z boku bardzo świeżo, bardzo mocno.
Znaczy, wiesz co, miałem bardzo dobre przygotowanie. Zacznijmy od tego, że na wiosnę byłem w życiowej formie, wtedy się przygotowywałem do maratonu i chciałem jakby poprawić życiówkę, bo ja życiówkę mam 2:50,5.
No to jak ty tak biegasz po Ironmanie, to ty możesz spokojnie myśleć o 2:35, moim zdaniem, gdzieś 2:40.
No, wiesz, przy tych dużych prędkościach to naprawdę każdą minutkę urwać, to już trzeba się trochę napocić. Natomiast później, tak jak opowiadałem, skręciłem nogę, pękła mi torebka, byłem troszeczkę wykluczony z biegania, ale co też dało taki, no powiedzmy, że się zregenerowałem, tak? No bo wiesz, odpocząłem troszeczkę od biegania, później wróciłem. Siedziałem 3 tygodnie w swoim rodzinnym Zelowie, gdzie zadbali o moją formę chłopaki z mojego klubu biegacza Biegging Team Zelów, których serdecznie pozdrawiam. Zrobiliśmy sobie taki, że tak powiem, obóz biegowy, bo no, robiliśmy naprawdę mocne treningi, a ja jeszcze do tego wplatałem, wiadomo, basen i rower. Także jakby ja trenowałem podwójnie. Przyznaję się, na niektórych treningach biegowych już zostawałem w tyle, kończyłem trening 100 metrów za chłopakami, ale jakby... No te treningi zostały w nogach i to widać.
Ale wiesz, Kuba, w teorii ty byś mógł naprawdę mocny czas zaatakować na maratonie. Dlaczego o tym mówię? No skoro Emkon, który ma życiówkę poniżej 2:30, nie złamał na Ironmanie nigdy 3 godzin, z tego co kojarzę, tak mi się wydaje, no to jak ty łamiesz 2:51 robisz na i to jeszcze w Fosie w Malborku, gdzie umówmy się, wiemy jakie tam są warunki do biegania, to nawet myślę, że przy dobrym treningu biegowym to ty i 2:30 możesz atakować tak naprawdę. Z matematyki to wynika, to nie jest jakieś, wiesz, że ja ci teraz kadzę czy coś, tylko tak na zdrowy chłopski rozum, jakby się nad tym zastanowić. No,
no 2:30 może nie, myślę, że 2:40 to gdzieś tam może mógłbym się zakręcić, ale to też ciężko wróżyć, bo trzeba, wiesz, odpowiednich treningów. Na pewno przygotowywałem się do złamania 35 na dychę, bo jakby oficjalnie na żadnej atestowanej drodze nigdy tego nie dokonałem, ale znowu COVID pokrzyżował plany, chcieliśmy organizować własny bieg, wyskoczyły upały i jakby te na pewno to oddało, bo wiesz...
Ty, ale weź ty mi tu nie marudź, bo ty mówisz, no może te 2:40, no nie wiem, no przecież chłopie, przy takim bieganiu to nie, wiesz, to więcej wiary w siebie, uważam, że to jest bardzo możliwe. Co więcej, ty masz w ogóle taką ochotę, żeby pójść trochę właśnie drogą Marcina i, nie wiem, skupić się przez rok albo przez pół sezonu tylko na bieganiu, żeby te życiówki, tak jak mówisz, te under 35, under 2:40 nabiegać, czy jednak zawsze ten triatlon w twojej głowie i nie masz takich planów kolejnych, żeby gdzieś tam odpuścić?
Wiesz co, no wydaje mi się, że bieganie mam na tyle dobre, że szkoda by mi było, wiesz, tak poświęcać cały sezon tylko na bieganie. Zresztą boję się bardzo takich przeciążeniowych kontuzji. Myślę, że stąd też moja jakby miłość w triatlonie, że wiesz, możemy mieszać te treningi, bo ja pamiętam na początku, kiedy tylko biegałem, to jakby stanąłem w miejscu, bo wiesz, żeby poprawić życiówki, to musisz podkręcać tempo na treningach i gdzieś, wiesz, pojawiły jakieś przeciążenia, to jakaś łydka, to Achilles, zapalenie piszczeli. Natomiast wiesz, kiedy mieszam te treningi, jest w porządku. Ale jeśli miałbym tak analizować, myślę, że ogólnie chodzi mi po głowie skupić się troszeczkę na pływaniu, bo tutaj bardzo odstaję za chłopakami. Wiesz, wychodząc z wody 10 czy nawet 5 minut za elitą, to ja ich nawet nie widzę na rowerze, wiesz, no nie ma nawet kogo gonić, a to mentalnie, wiesz, dużo pomaga, kiedy widzisz, że...
Jest
że,
ten kontakt chociaż wzrokowy, prawda?
Tak jest, tak jest. I spotkałem się z kilkoma opiniami, że na przykład niektórzy tak robią, że robią sobie, wiesz, 2-3 miesiące przerwy od triatlonu, skupiają się na basenie, tylko rozmawiamy wtedy na przykład o 2 treningach dziennie, codziennie, tak? Rano, wieczorem, basen, żeby, wiesz, wypływać swoje, żeby wypływać technikę, obycie z wodą.
No dobrze, a ty dobrze nie chciałeś pływać, wiesz, jakby rozumiem cały czas ten pomysł na trenowanie bez szkoleniowca, ale nie miałeś takiego momentu, że chciałeś właśnie z grupą pływać w wodzie, żeby cię trochę przyspieszyła, może pływałeś i nie wiem, wziąć sobie chociaż trenera takiego, wiesz, na kilka lekcji, który może ci pomóc coś w technice, no bo jednak wiemy, że w pływaniu ta technika jest kluczowa i możesz mieć ją bardzo dobrą i jak właśnie wypracujesz, to nawet się tak nie męczysz, a płyniesz szybciej po prostu.
Wiesz co, na szczęście tutaj, no jakby, no jestem już gdzieś tam rozpoznawalny na tym swoim basenie. Oficjalnie nie mam trenera, tylko że ludzie mnie tam znają i na przykład, wiesz, podpowiadają, że no to Kuba, zobacz, tą rękę krzywo wsadzasz, nie wiem, popraw to. Także ja mam świadomość błędów, które popełniam. Cały czas nad nimi pracuję. Bardzo wybił mnie z rytmu COVID, ponieważ w zimie przed tym COVID-em, jak robiłem sobie takie testy, to na długim basenie, na tym dystansie 3800, tym dystansie ironmanowym, wiadomo, bez pianki, złamałem 58 minut. No to wiesz, no dla mnie takiego totalnego amatora to już jest bardzo ładny czas. No słuchaj, popłynąć na Ironmanie 58 minut.
No jasne, poniżej godziny super. Wszystko jest super, oczywiście.
Że tylko, tak. Że wiesz, to wszystko było jakby wypływane w ciągu, czułem wodę i tak dalej. No ale przyszedł COVID, w Łodzi dość szybko baseny pozamykali i bardzo długo ich nie otwierali. Chyba takim ostatnim bastionem była stacja Nowa Gdynia, która gdzieś tam jeszcze się broniła i tam próbowali, wiesz, być otwarci do ostatniej chwili. Na open water trzeba było troszeczkę długo poczekać. Fakt, bardzo dużo pływałem open water, ale mi osobiście to było takie, wiesz, bicie piany, bo bez stopera, bez konkretnych tempówek, to ja wiem, że troszeczkę się cofnąłem w tym pływaniu, tak? I w Malborku, no widzisz, no tam byłem bliski złamania godziny, natomiast no wiem, że stać mnie na dużo więcej, no i pływałem już szybciej, tak? Więc...
A powiedz mi taką rzecz, jeżeli chodzi właśnie o czas, jaki ty sobie wymarzyłeś na dystansie Ironmana, no bo tak jak mówisz, tu problemy z rowerem, tu problemy z pływaniem, ten trochę popieprzony, nawet bardzo popieprzony 2020 rok, nie oszukujmy się, i nagle mimo to poprawiasz ten rekord życiowy, robisz 8.38, ty uważasz, że złamanie 8.30 na przykład w przyszłym roku to jest jak najbardziej w twoim zasięgu? Czy też myślisz, że te minuty już na tym poziomie, urywanie tych poszczególnych minut może być po prostu trudne?
Wiesz co, ja już w tym sezonie byłem gotowy łamać te 8.30 i uważam, że to jest jak najbardziej dla takiego amatora czas dostępny. Ja też miałem troszeczkę przygód zdrowotnych, bo na początku robiłem tylko takie luźne treningi, bo gdzieś tam bałem się tego COVID-a, bałem się, nie wiem, zdawałem sobie sprawę, że głupie, nie wiem, skręcenie nogi. I już mi pokazało, jak działa, jak funkcjonuje służba zdrowia w tych czasach pandemii, gdzie ja, wiesz, miałem konsultacje przez Skype'a z lekarzem, co mi się stało z nogą. Mój fizjoterapeuta jakby też bał się o rodzinę i też nie przyjmował. Myśmy przez Facebooka konsultowali, czy ja mam pozrywane ścięgna, czy nie, więc wiesz... Ja pamiętam, że mocno spauzowałem na początku. Później gdzieś może chciałem troszeczkę za szybko wrócić i miałem też jakieś tam problemy. Miałem zapalenie trzustki i takie historie, że ten początek sezonu, jak już te zawody się rozpoczęły, to nie mogłem się wkręcić na obroty i pewnie jak tam śledziłeś moje wyniki z tego roku, no to każde zawody to była jakby taka personalna porażka, nie? I to, że w ogóle petarda odpaliła w Malborku, to jestem sam w szoku, że to naprawdę się zaczęło zgrywać. I to zaczęło działać 2 tygodnie przed Malborkiem, gdzie tam byłem na zawodach w Olsztynie, później pojechałem do Katowic na drugi dzień i dopiero wtedy poczułem, nie, że ta noga się luzuje i naprawdę...
Kuba, może jest, ty po prostu jesteś człowiek Malbork, no. Nie tylko Marcin Waniewski jest człowiek Malbork, ale jeszcze ty. Po prostu słyszysz Malbork i od razu ciało się uruchamia, od razu, wiesz, od razu wszystko się robi tak, jak trzeba u ciebie. Po prostu uwielbiasz te zawody, no.
To jest, nie, no to była totalna głupota z mojej strony i już tam mój znajomy organizował zawody na połówce w Bolesławcu, taka kameralna impreza, w ogóle ta impreza była jakby moim pomysłem, żeby samemu sobie zorganizować zawody przy bardzo małych limitach, bo przecież te obostrzenia covidowe były wtedy i ja tam miałem jakieś problemy z żołądkiem, dużo schudłem, gdzieś tam, wiesz, problemy żołądkowe i ja pamiętam, pojechałem na tą połówkę totalnie wypruty, wiesz, z energii. Ja w bidonach na rower miałem rozrobioną smektę, rozumiesz, żeby w ogóle dotrzeć do mety, nie? A upał był wtedy niemiłosierny. Ja nie pamiętam, ile było stopni, ale mogło być nawet koło 30 stopni. I ja umarłem na tych zawodach. Słuchaj, ja szedłem. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz szedłem na zawodach, nie? I pamiętam, że po tym też zamiast sobie, wiesz, dać spokój kilka dni wolnego, to ja oczywiście chojrakowałem, że przecież, kurde, jestem Iron Kimmer, to przeczytam radę, nie? No i właśnie wtedy się gdzieś tam przypamiętało jakieś zapalenie trzustki, jakieś pierdoły i no i później długo płaciłem za właśnie takie wybryki.
A powiedz, drogi Iron Kimerze, bo na pewno te zawody w Malborku dla ciebie są wyjątkowe. Co ty poczułeś, kiedy pierwszy raz przekroczyłeś za tę linię zawodów jako pierwszy? No bo tutaj mówimy o tym wielkim wyczynie w skali amatorskiej z ostatnich dni, tak naprawdę sprzed 10 dni, ale to pierwsze zwycięstwo dla amatora to musi być coś niesamowicie słodkiego, to musi być coś naprawdę wyjątkowego.
To było o tyle fajne zwycięstwo, że zarówno tam udało mi się wygrać dwa razy, zawsze był na liście, wiesz, pojawiały się jakieś fajne nazwiska. Pamiętam, że udało mi się wygrać z Mikołajem Luftem i Maćkiem Chmurą. I to też, wiesz, taki fajny sygnał gdzieś tam, że nie ma się co poddawać, że trzeba robić swoje, tak? Szczególnie na biegu. Ja wiem, że jest ciężko, ja wiem, że boli. Ale no musisz, wiesz, przejść do przodu, bo nigdy nie wiesz. W ogóle Łukasz Kalaszczyński się wypowiadał, no bo wiesz, był drugi w tym roku, tak? Natomiast walczył do końca, bo nigdy nie wiesz, czy twój rywal przypadkiem nie złapie bomby albo skurczu, nie wiem, 100 metrów przed metą, tak?
Tak, to prawda.
No i jakby, wiesz, to też pokazuje ducha walki, że mimo, że wiesz, że nic z tego, mimo że wiesz, że dzieli cię 5 minut i w teorii nie da się, no to gdzieś tam walcząc dalej. I w ogóle to też w tym roku fajnie pokazało, bo ja pojechałem słaby rower, to trzeba jakby podkreślić. Myślę, że stąd też taki wynik tego maratonu, te złamane 2,52 właśnie przez to, że się troszeczkę oszczędzałem na rowerze. Gdzieś te waty, ten chłód.
4,42, bardzo, przypomnijmy, 17 wynik na rowerze.
Tak, natomiast tam z licznika to wyszło chyba 38,2 średnia. A ja byłem pewny, że te 39 to będzie formalność, tak? No gdzieś tam wiaterek przeszkadzał, było chłodno, no natomiast wszyscy mieli takie same warunki, tak? I chłopaki z elity pokazali, że mimo chłodu, mimo wiatru można wykręcić znakomity czas roweru, więc wiesz, to pokazuje, że jednak ten rowerek, no pojechałem tak zapobiegawczo. No i myślę, że stąd siły na biegu.
A powiedz też, jak schodziłeś z tego rowerku i miałeś świadomość tego, że mogłeś go pojechać lepiej, to właśnie pierwsza myśl była taka, zawaliłem, czy pierwsza myśl była taka, to teraz odpalam petardę na biegu?
No gdzieś tam byłem wściekły na siebie, bo wiesz, no jednak wykonujemy kawał ciężkiej pracy. Siedzenie, wiesz, na rowerze po 2-3 godziny, no nie należy do najprzyjemniejszych. I wiesz, przychodzi ten start numer jeden, gdzie powinniśmy, wiesz, dać siebie wszystko, no a nie wchodzi, więc wiadomo, że byłem na siebie zły. Z kolei na przykład, zacznijmy po kolei. Z wody wyszedłem przed Markiem Markowskim. Po raz pierwszy, nie przypominam sobie, żeby w historii moich startów triatlonowych, a często startujemy z Markiem na tych samych zawodach, żebym wyszedł przed nim.
Słuchaj, on całą noc nie spał. Jak go zobaczyłem rano, to mówi, nie udało mi się zasnąć. Może dlatego.
Spałem 2 godziny. Okay, spałem 2 godziny. Zasnąłem o 23, o 1 w nocy się obudziłem. Aha. i już więcej nocy nie zmrużyłem. Więcej oka nie zmrużyłem. Okay. Ja płynę bez zegarka, więc jak wyszedłem w momencie, kiedy wyszedłem z wody, to ja nie wiedziałem dokładnie, jak popłynąłem. No a jak widzę, że biegnie za mną Marek, no to wiesz co, no wow, dało mi to takiego, wiesz, powera, że no chyba nie jest źle. Aczkolwiek ten moment, jak pamiętam, biegnę po rower i wisiały tylko dwa, mój i Daniela, i wiesz, cały wieszak pusty, że tych 10 prosów, no już odebrało rowery, już są na trasie, nie? No to takie, z jednej strony się cieszyłem, a z drugiej strony, no znasz swoje miejsce w szeregu, prawda? No natomiast na biegu, no to w ogóle jest naprawdę, no historia życia i kurde, książkę mógłbym napisać o tym, co przeżywałem, bo pamiętam, że na bieg wyszedłem jako 11 i teraz przede mną był Daniel Jakimiuk, który wiem, że w tym sezonie świetnie jeździ, świetnie biega, więc nawet w życiu bym nie przypuszczał, że jestem w stanie go dogonić. Ale ważne jest, kto był za mną. Marcin Konieczny, Łukasz Jegliński i Paweł Młodzikowski. A Paweł Młodzikowski to jest w ogóle moja kategoria wiekowa. I znowu, na wszystkich ostatnich zawodach chłopaki mnie doganiali. Przykład w Bełchatowie, czy chociażby w Olsztynie, w momencie, kiedy mnie Enką wyprzedził na drugiej czy trzeciej pętli biegu. To wiesz, ja jeszcze na początku próbowałem się jego łapać, próbowałem biec razem z nim, no ale to, co chłopak ze mną zrobił na podbiegach, to...
A zaraz tam chłopak, to... dziadek to, co z tobą zrobił to, na podbiegach,
zmasakrował mnie mentalnie, bo mówię, o ile po płaskim biegliśmy równo, no to to, jak on podbiegał, i mówię, kurczę, i to jeszcze, wiesz, przecież po jakich on jest przejściach, tak, ile on czasu leżał na łóżku, i znaczy, w ogóle,
znaczy,
wiesz,
ja ci powiem tak, Kuba, że a propos Marcina, że myślę, że takiego mentalu to może się uczyć od niego każdy. I ja, znając zawodowych sportowców wielu, powiem ci, że jeżeli chodzi o mental Marcina, to tylko ci najwięksi mogą się z nim równać. To znaczy Robert Lewandowski, to znaczy Justyna Kowalczyk, bo on ma nieprawdopodobną głowę. I to nawet będąc amatorem, ale podnosić się po takich upadkach i robić takie wyniki, to nawiasem mówiąc, jest niesamowite. I myślę, że ci wszyscy młodsi, czyli prawie wszyscy mogą się od Marcina tego uczyć. Czy to są ludzie na twoim poziomie, czy na moim poziomie, ale po prostu mogą patrzeć i podziwiać, co to znaczy hard ducha, nie?
No wiesz, pamiętam, że wyszedłem na bieg na początku i tam dałem nogą biec swoim tempem i to wychodziło tak 3,50-3,55 na kilometr, więc jakby wiedziałem, że to jest bardzo mocne, ja wiedziałem, że ja w tym momencie biegnę na życiówkę maratońską i to wiesz, na Ironmanie, natomiast gdzieś tam biegło mi się dobrze i pamiętam, że na drugiej pętli, na nawrotce, czy może to nawet była już trzecia, złapałem sobie międzyczasy do Pawła i Marcina i okazało się, że było 6 minut, miałem 6 minut przewagi i 28 kilometrów do końca i wiesz, biegnąc zacząłem to kalkulować, że to daje mi przewagę 15 sekund na kilometrze do mety. Mhm. I zacząłem szacować, z jakim tempem może biec gość, który notorycznie, wiesz, zbliżał się i w końcu złamał granicę 2:30 w maratonie. Oczywiście mówię o Marcinie. I tak sobie założyłem, że Marcin może biec w tempie 3:45. A więc mój plan na ten maraton było trzymać do mety poniżej 4:0. Tak sobie wyobraziłem, że jeśli tego dokonam, to mnie nie dogonią. No i wiesz, ku mojemu zdziwieniu przychodzi następna pętla, łapię międzyczasy i okazuje się, że chłopaków już nie widziałem na nawrotce. To znaczy, że nie tylko mnie nie gonią, ale ja odrobiłem do nich jakąś minutę, dwie. I w tym i chwilę później doganiam Daniela Kimiuka, który po prostu widziałem, że umierał, nie? Nawet zaproponowałem mu swoją kolę, którą gdzieś tam dostałem od supportu na trzecim punkcie żywieniowym. Mówię, masz chłopie, nie wiem, napij się czy coś, bo po prostu no, zbombił chłopak, tak? I pamiętam, że krzyczeli do mnie, że wiesz, dochodzę Sergiusza Sobczyka. Ja mówię, no co oni, wiesz, co oni gadają za głupoty? No okazuje się, że wiesz, wyprzedziłem Sergiusza, gdzieś tam wyprzedziłem Bartosza Banacha i tam, wiesz, kolejnych zawodników. I dla mnie to było po prostu takie nierealne. Ja nie wierzyłem, co tam się dzieje na tym biegu, nie? Mówię, skąd takie siły i lekkość? Bo ja do końca... biegłem z uśmiechem na ustach.
No umówmy się, zostałeś tak naprawdę mistrzem Polski amatorów, no bo tylko Miłosz Sowiński, Łukasz Kalaszczyński, Sebastian Najmowicz i Marcin Ławicki przed tobą, a to są wszystko prosi. Paru kolejnych prosów, jak właśnie Bartek Banach czy Patryk Piasecki, wyprzedzeni. No to jest wynik imponujący.
Tak, w ogóle z Patrykiem Piaseckim też jest niesamowita historia, bo gdzieś tam różni ludzie mi tam podpowiadali, który jestem, ile mi brakuje czasu. Ja pamiętam, że do Patryka bardzo dużo. Ja miałem chyba z 5 minut straty w pewnym momencie. I ja tam nawet odkrzykiwałem tym ludziom, że no sorry, no nie ma szans, że zbombię, że nie uciągnę, nie utrzymam.
Swoją drogą, to ja muszę go zaprosić do audycji, bo to jest ciekawa historia. Przecież to jest olimpijczyk z Pekinu. Żeglarz, tak? Gość, który też był kolarzem zawodowej grupy kolarstwa górskiego. Także to ciekawa historia. Drogi Patryku, jak gdzieś tam nas słuchasz, to się odezwę niebawem. A weźmy na chwilę, zostawmy ten Malbork i wróćmy do takiej kwestii jak triatlon a życie. To znaczy, po pierwsze, jak twoja już małżonka patrzy na to, co ty robisz i jak ty godzisz te treningi z pracą i właśnie z życiem prywatnym, żebyś, wiesz, pozwu rozwodowego nie dostał. A po drugie, czy przez tyle lat pojawił się jakiś taki kryzys, przesyt, niechęć do triatlonu, potrzeba tego, żeby przez parę miesięcy odpocząć?
Wiesz co, jakby mam to szczęście, że odkąd poznałem Martę, ja już gdzieś tam biegałem, już gdzieś tam jeździłem na basen.
Widziały więc... gały, co brały.
No powiedzmy, że tak. Wiadomo, że to nie wyglądało, nie było aż w takim formacie tych treningów. Wiadomo, było mniej na początku. Mhm. Natomiast gdzieś tam, wiesz, ilość czasu spędzona na treningach, to też się nie stało tak, że ja z dnia na dzień nagle zacząłem, nie wiem, trenować 15 godzin tygodniowo. Tylko to gdzieś tam sukcesywnie się zmieniało. No, słuchaj, ja sobie zdaję sprawę, jakie mam szczęście w życiu, bo Marta jest bardzo wyrozumiała w tym, co robię, nawet czasami za bardzo, ale gdzieś tam, wiesz, jedziemy, nie wiem, nad morze, Marta sobie siedzi na plaży, czyta książeczkę, ja idę popływać, tak? Wracam z pływania, odpalam Facebooka, patrzę, a Marta mi zrobiła gdzieś zdjęcie z ukradkiem i podpisała, każdy lubi, co robi. Także to takie miłe, że jakby stara się odnajdować w tym, co ja robię, też jakby swój kawałek, nie? Jak może jeździ, mi kibicuje.
A jak ty także... w ogóle zdążyłeś poznać przyszłą żonę? Jak ty byłeś ciągle albo w pracy, albo na basenie, na rowerze, albo na biegu? Na jakichś zawodach, czy gdzie?
A, przez klub motocyklistów Politechniki Łódzkiej. To też jest historia.
Kto z nas ciekawa. Tak się nie poznał? Dawaj, rozwiń, bo to już ciekawie brzmi. Opowiadaj.
No nie, no, należałem do takiej organizacji motocyklistów Politechniki. Przyszła taka cicha istotka, no i tak wpadła mi w oko i nie wypadła z tego oka do dzisiaj.
No dobrze, jeszcze romantyk, nie dość, że dobry triatlonista. Słuchaj, jak patrzysz, no dobra, a ten kryzys pojawił się kiedyś przez te lata treningu, czy nie?
Wiesz co, jak w coś wdepnę, to już na dobre i jakby ja już po prostu czuję, że z tym triatlonem zostanę. Nawet jeśli on nie będzie w takiej formie wyczynowej, to ja nie zrezygnuję całkowicie. Na pewno roweru nie sprzedam. Tak samo jak ten motocykl wspomniany mam w garażu. Od 4 lat bez przeglądu, zakurzony, nie odpalałem. Ale go mam z sentymentu. I tak samo będzie z triatlonem. Rowerów nie sprzedam, czasówka zawsze będzie miała miejsce na ścianie i myślę, że będę startował nawet, nie wiem, jako wiesz, dziadek, ale gdzieś tam będę się ruszał.
Mm-hmm. A powiedz, jak byłeś na Hawajach, 2 razy zresztą, i analizowałeś zapewne po tym razie, gdy udało ci się wystartować, choć też z przygodami, analizowałeś to, jak startowała czołówka twojej kategorii wiekowej, to pojawiły się takie myśli, że ty jesteś w stanie za rok, 2, 3, 4 do niej doszlusować i powalczyć może o medale, czy jednak ci goście wydają ci się ludźmi z ich czasami absolutnie poza zasięgiem?
Wiesz co, w ogóle Hawaje to jest temat na osobną audycję.
Mamy jeszcze paręnaście właśnie minut, to możemy pogadać.
Pytając, czy miałem kryzys, tak, miałem rzeczywiście w swoim życiu kryzys i to nawet bym powiedział, że to zakrawało depresję. To był moment, kiedy się też połamałem przed zawodami wtedy.
Będąc na Hawajach, bo nie każdy z was o tym może wiedzieć. Kuba na ostatnim treningu tak nim zarzucił wiatr, że się połamał na Hawajach. No jakaś absolutnie absurdalna historia i nieprawdopodobny pech.
Tak, i to wiesz, jeszcze gdyby, nie wiem, potrąciło mnie auto, tak, no to wtedy bym sobie, nie wiem, może poukładał to w głowie inaczej, że pech, że coś, no ale wiesz, zmuchnął mnie wiatr na zjeździe z górki, no w ogóle to tak absurdalna sytuacja i to w momencie, to nie powinno się wydarzyć, bo tam był w ogóle zbieg okoliczności, bo ja nie chciałem tego ranka wychodzić na trening. Słuchaj, to można by tak było gdybać, nie wiadomo, czasu nie zmienisz, no stało się. Ja w ogóle byłem tak zniszczony mentalnie wtedy na Hawajach, że ja nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Wiesz, marzenie życia, ogromne pieniądze, masa czasu poświęcenia i nie tylko mojego czasu, bo ja poświęciłem też czas Marty, rodziny. Gdzieś tam planowaliśmy, wiesz, założyć rodzinę, mieć dzieciaczka i wszystko było odkładane, bo przecież
no
te
tak,
Hawaje.
I Hawaje i nagle taka sytuacja, no to rzeczywiście można, i to poważnie mówię, można wpaść w depresję.
Tak, i pamiętam, że w ogóle ja byłem, widzisz, mówiłeś o tym umyśle Marcina Koniecznego. Słuchaj, ja chciałem wystartować z połamanym obojczykiem.
Jezu.
Ja nawet konsultowałem to ze swoim lekarzem w Stanach, który powiedział, że sam robił wiele głupot w życiu i ten obojczyk to nie zagraża mojemu zdrowiu, więc śmiało dał mi zielone światło,
jeśli chodzi
o obojczyk.
Płynął?
Jedną ręką, nieważne, limit czasu jest na tyle duży, że dałbym radę. Tylko, aha, że był problem, bo ja miałem bardzo duże rany od asfaltu. I ten lekarz powiedział, że jakby olać obojczyk, problem będzie gangrena, że jak wyjdę z wody, yes, i nie będzie gdzie zdezynfekować tych ran. Zresztą później, wiesz, w pocie, ta sól i tak dalej, że ja skończę, wiesz, z zaropiałymi ranami i będzie się to paprać. I on jeszcze mnie ostrzegł, że jeśli wda mi się infekcja w te rany, to on mnie nie zoperuje na wyspie. No i tutaj już, wiesz, dało mi to do myślenia.
No tak, to już aczkolwiek jednak jest jeszcze dosyć... dalej,
wróciłem do hotelu. Chłopaki pojechali w tym momencie wstawiać swoje rowery do strefy zmian, bo w ogóle byłem wtedy z Michałem Wojtyło, Olimpią Wojtyło i Michałem Rajcą, więc wiesz, no taka ekipa, że nie można trafić lepiej. Ja sobie przestawiłem rower, wiesz, przestawiłem tą jedną lemontkę, żeby tam, wiesz, lepiej się trzymać mimo tego obojczyka. I przysięgam ci, gdyby chłopaki wrócili wcześniej z wstawiania roweru, pojechałbym zostawić i swój. Ale tak się szczęśliwie złożyło, że zeszło im bardzo dużo czasu i kiedy przywrócili do domu autem, to ja już bym się nie wyrobił wstawić swój rower. No, z perspektywy czasu na szczęście się tak stało.
No właśnie, bo natomiast, chciałem zapytać, wiesz, czego
depresja się straszna, nie? Ja wróciłem do Polski, ja nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Ja wstawałem, pracowałem i szedłem spać dalej. Nie? Ja spałem 12 godzin dziennie i w ogóle nie mogłem znaleźć swojego, wiesz, no bo nagle zabrali ci wszystko, tak? Bo ten sport, no wiadomo, zajmował większość mojego czasu wolnego. I pamiętam, chyba po tygodniu kupiłem sobie jakiś wielki zestaw klocków Lego, jakiś samochód, wiesz. A to w ogóle też paradoks, bo tam już minus na koncie po tym wyjeździe, wiesz, nie mieliśmy pieniążków, a gdzieś tam kupiłem sobie samochód za 1000 zł i jakby, wiesz, co to był taki klucz w mojej rehabilitacji, bo gdzieś tam, wiesz, miałem jakieś zajęcie po pracy, gdzieś tam jakieś zainteresowania, gdzieś tam się okazało, że z tym obojczykiem to tak można w sumie biegać, jak sobie mocno przybandażuję.
Znam to, też rękę. Biegałem. Co ciekawie, ludzie patrzą na ciebie, jak biegniesz. Ja z tym blakiem biegałem, to zawsze ludzie...
Ja też. A pamiętam, że jeszcze na tych niektórych gdzieś tam biegach, jak biegłem, to ludzie za mną krzyczeli: chłopie, ciesz się, że to nie noga. No, wiesz, takie wiesz, zabawne sytuacje.
Ale też zakładam, że twoja kobieta pomagała ci w tej sytuacji. Pewnie gdyby nie ona, to byłoby jeszcze trudniej się z tego wszystkiego wygrzebać.
Wiesz, no ja miałem ogromne wsparcie tam na miejscu, tak jak mówię, no byliśmy 6 osób i jakby no wszyscy mi współczuli, ale też wiedzieli, jak to ubrać w słowa, wiedzieli, że się nie można ze mną patyczkować, że jak się uparłem, że spakuję swój rower do walizki sam, to że ja muszę zrobić to sam i nie traktuje się mnie jako kaleki. Ojejku, nie, nie dotykaj, wiesz, o co chodzi, nie?
Tak, tak, no.
I naprawdę bardzo, bardzo dziękuję całej ekipie. Oczywiście jeszcze muszę wymienić Kasię Latacz, która była z nami w tej paczce. I także dziękuję i bardzo was wszystkich pozdrawiam.
A możesz, Kuba, powiedzieć z perspektywy już prawie kilku lat, czego cię ta historia nauczyła? Czy w ogóle
bardzo
czegoś
dużo
cię nauczyła? No.
Ojej, bardzo dużo. I w ogóle jakby staram się tą myśl przekazywać dalej, bo ja byłem strasznie zafiksowany na triatlon. Do tego stopnia, że kurde, no ten triatlon był najważniejszy w życiu, nie? Gdzieś tam praca już schodziła na drugi ten, na drugi plan. Gdzieś tam przykład Wigilia. Siedzimy na Wigilii, jemy, wiadomo, no, z rodziną. Wszyscy idą spać, a mi się włączyło myślenie, że ja muszę iść spalić pierogi. Ja szedłem, wiesz, biegać po nocy, żeby pierogi wypalić. Pamiętam, jak postanowiłem, że wystartuję na Hawajach, to było po Malborku, 18 listopada. Pierwszy dzień wolny od treningu miałem właśnie wtedy, kiedy się połamałem.
No to faktycznie muszę...
Zero roztrenowania i ja też łapałem kontuzję, tak? Ludzie pytają, no ale to jak, no to co robiłeś? No jak to co? Albo trenowałem z kontuzją, albo zamieniałem, nie wiem, bieganie pływaniem i ja w ogóle nie schodziłem z godzin treningowych. Wiem, że Marcin robił to samo. Dla Marcina substytutem biegania był rower, tak?
I to rower, który potem pojechał bardzo dobrze i to 20 tak, ostatnich tak. minut jeszcze z rozwaloną oponą. No dobrze, ale dostałeś drugie życie na Hawajach, że tak powiem, i udało się tam wystartować, choć też były problemy, bo najpierw cię prawie zdyskwalifikowali, potem ci pozwolili płynąć. Powiedz mi, bo ten byłeś tam chyba 60 któryś w kategorii, prawda, wiekowej?
Ojej, wiesz,
jakoś
że
tak,
nawet nie wiem.
Zerkałem, jakoś tak. Ale właśnie miałeś taką analizę potem tego startu i takie, tak jak pytałem cię wcześniej, zastanawianie się, czy ty jesteś w stanie do najlepszych w tej kategorii wiekowej swojej doszlusować i kiedyś z nimi się bić o mistrzostwo albo o medal?
Wiesz co, bardzo mnie skrzywdzili tym całym zamieszaniem z tym Kukui Wave. No, ja wiem, że tam startują grube tysiące ludzi i oni muszą ich trzymać za mordy i nie mogą być elastyczni, wiesz, z każdym przypadkiem, bo by im ludzie weszli na głowę. Natomiast ta akcja z tym chipem, to sami sędziowie nie wiedzieli, co jest grane. I wiesz, czas odlicza, ogromny stres, nie wiesz, co się dzieje. I ja mówię do sędziego głównego, bo tam w ogóle 10 sędziów przyszło i rozważało, co ze mną zrobić, bo nikt nie wiedział, o co chodzi. Nikt nie był, nikt nie widział tego, że ja powinienem wystartować w tej serii Kukui, tej ostatniej. Mhm. Nawet sędziowie tego nie widzieli, ponieważ to był pierwszy rok, kiedy wprowadzili taki start falowy. Mhm. No i ja mówię do niego, mówię, słuchajcie, nie możecie odnotować, że taka rozmowa miała miejsce, i że dajecie pozwolenie, żebym wystartował ze swoją grupą wiekową, bo przecież grupa wiekowa się zgadzała, tak? Mhm. A oni, nie, nic takiego nie ma miejsca. No jak mi babka zdjęła, dziewczyna się schyliła i mi zdjęła chipa z nogi, to ja się po prostu tam popłakałem, stałem przytulony do barierki, ja nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, nie? Mhm. I wiesz, tyle emocji, adrenaliny, ile to kosztowało. Zresztą, wiesz, ja miałem wszystko wyliczone. Kiedy zjeść żela, kiedy wypić ostatni łyk picia. I ja to wszystko wyrzuciłem do śmieci. Nagle się okazuje, że twój start jest chyba 35 minut później. Słońce wstaje, nie masz co pić. Ja w ogóle pamiętam, podniosłem jakąś, wiesz, niedopitą butelkę po jakimś innym triatloniście, bo po prostu byłem spragniony, nie? Mhm. Wiesz, żel, już nie miałem żela, żeby zjeść, wiesz, jakieś tam dodatkowe kalorie przed startem. W dodatku my startowałem chyba 35 minut po chłopakach ze swojej kategorii.
Przypomnij, dlaczego oni się do siebie doczepili w ogóle? Co tam było nie tak według tych sędziów?
No bo ja tego slota dostałem w ramach, no jakby, w ramach wypadku przepisali mi slota. Mhm. No i wychodzi na to, że w obliczu tego to powinienem wystartować z VIP-ami, ludzie tam z Legacy Program, Charity i tam razem ci, co...
A ty się ustawiłeś po prostu ze swoją kategorią wiekową i dlatego
tak,
się cofnęli.
Tylko też okay. Paradoks jest taki, że w ogóle odebranie pakietu na Hawajach to jest w ogóle cała szopka, bo to nie jest tak jak w Polsce, podchodzisz, dostajesz reklamówkę, tylko ty masz do odwiedzenia 10 stanowisk, na każdym stanowisku jest po dwóch wolontariuszy, z każdym musisz zamienić słówkę how are you i tak dalej, opowiedzieć swoją historię, to jest takie, wiesz, takie słodkie. I na każdym kroku podkreślano mi, że najważniejszą rzeczą jest wystartować w swojej grupie. Pytano mnie o wiek i mówili, okej, startujesz w pierwszej grupie po zawodnikach pro, tak?
A czy ty się jeszcze upewniałeś właśnie? Pytałeś ich wtedy?
Nie było. Słuchaj, nawet Facebooka dostałem. Mam go w papierowej formie, gdzie jestem wymieniony na końcu. No w swojej kategorii wiekowej.
Czyli padłeś ofiarą złej organizacji tak naprawdę, trzeba powiedzieć.
No dokładnie, więc wiesz, dlatego mówię, że troszeczkę mnie skrzywdzili.
I ten twój wynik tak naprawdę, to 60. któreś miejsce jest takie niemiarodajne do końca. Bo nie
to
wiadomo,
też jest
jakby,
w ogóle nieporównywalne, tak. Bo rano nie było wiatru. I tam jeszcze w ogóle słońce wstaje za górą, więc słoneczko tak naprawdę świeci chyba dopiero około godziny 10. I teraz, kiedy chłopaki wychodzili na rower, oni jeszcze jechali w cieniu bez wiatru. Kiedy ja wyszedłem na rower spływania, ja już miałem słońce. I tak samo w pewnym momencie po zjeździe z Javi trafiliśmy na taki przeciąg, taki korytarz, że ja na najmniejszym przełożeniu, to jest 39/28, ja nie byłem w stanie ukręcić korby. Mhm. Ja ci teraz nie odpowiem, czy chłopaki mieli dokładnie takie same warunki, czy może mieli łatwiej, może mieli gorzej, bo to też może być w drugą stronę, tak? No natomiast, co chcę powiedzieć, że ten wynik jest taki trochę mało porównywalny. Okay, nie wiadomo, co
w związku z tym rozumiem, że chodzi ci po głowie, żeby na te Hawaje za, nie wiem, rok, dwa, trzy wrócić.
Wiesz co, jak byłem tam, w ogóle najcięższy start życia. Ja, no widzisz, tutaj w Polsce biegam maraton poniżej 3 godzin na Ironmanie i nie zrobiłem tego raz, tylko parę razy to powtórzyłem. Natomiast tam pobiegłem 3:30. Mhm. Moment, kiedy biegnie z naprzeciwka Brownie, przy mnie wsadza głowę do wiadra z lodem, on stoi przy tej beczce i z głową, wiesz, z głową w lodzie pewnie myśli w głowie, czy już zejść, czy jednak biec do końca. No to wiesz, no daje pogląd, jak tam jest ciężko. Mhm. I teraz ja uważam, że bardzo ciężko jest nam z Polski wykręcić dobry czas na Hawajach, ponieważ Hawaje są w październiku. Wrzesień przeważnie jest chłodny. No teraz mamy wyjątek, tak? Bo naprawdę jest gorący wrzesień i można zrobić treningi biegowe jeszcze w mocnym słoneczku. Natomiast ten kontrast pogodowy jest ogromny, bo na Hawajach jest bardzo gorąco i bardzo wilgotno i ciężko jest jakby to, wiesz, odwzorować, nie?
Też ciężko jest za pierwszym razem tam błysnąć na starcie, to zawsze to Marcin powtarzał, że trzeba się gdzieś zaaklimatyzować. Ten pierwszy start dla wielu ludzi z Polski jest takim trochę frysowym.
Dopiero ja też wiele błędów popełniłem. Za mocno jeździłem rower z Marcinem Wanieskim, bo jeździliśmy sobie na treningach. Marcin mi podkreślał, że chyba przeginam, ale jest na tyle sympatyczny i na tyle mądry, że nie narzucał mi swojej myśli treningowej. Bo jeśli mam coś przetrenowane, to pozwalał mi to realizować i mnie nie stresował, wiesz o co chodzi, bo ja robiłem swoje. Teraz z perspektywy czasu uważam, że się zażynałem niepotrzebnie, bo na zawodach już gdzieś te nóżki troszkę były zmęczone, bo inaczej się regenerujesz w chłodnym klimacie, inaczej tam. I na biegu z kolei zapłaciłem za ominięcie pierwszego wodopoju, bo wydawało mi się, że nie potrzebuję i tam sobie kozaczyłem, bo tylko złapałem kubeczek i tam się trochę oblałem. No jak się okazuje, na Hawajach zatrzymujesz się na każdym wodopoju, pijesz wodę, kole, łapiesz lód, zapasek pod czapkę i tak dalej, że to zatrzymanie się do zera jest obowiązkowe, nie? I jak na Hawajach zachcecie się pić, no to już jest po ptakach, bo już się nie nawodnisz, nie?
Kuba, musimy kończyć. Bardzo miło się gada, ale ponad 50 minut audycji nam minęło i realizator pokazuje mi teraz takie niecenzuralne gesty, które sugerują, że już za dużo gadamy. Bardzo, bardzo miło. Jeżeli ktoś włączył tę audycję w trakcie, to uspokajam, że będzie oczywiście podcast i można sobie i na jakimś treningu biegowym czy na rowerku wysłuchać. Jakub Kimmer, dwukrotny zwycięzca Ironmana w Malborku, był moim gościem. Dziękuję ci, Jakub, serdecznie.
Dziękuję ci ślicznie, było to dla mnie ogromna przyjemność.
Dla mnie również. Pozdrawiam. Kamil Gapiński, słyszymy się w kolejnym programie Triga Pape w nie za tydzień.